Powracamy do naszych rozmów o seksualności z naszym gościem, panią Martyną Mieziniak-Kurzaj, psychologiem, doradcą seksuologicznym, trenerem kompetencji rodzicielskich. Poznaliśmy już troszeczkę świat dzieci, tych małych i sposób ich patrzenia na sprawy, o które chcą zapytać, których nie rozumieją i też na nasze wyobrażenia o tym, co te dzieci widzą, czego nie widzą. Dziś zajmiemy się nastolatkami. Jeśli chodzi o seksualność, to jest chyba bardzo wrażliwy wiek.
Generalnie jest to wrażliwy wiek. To znaczy, że w tym okresie adolescencji dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Różne czynniki wpływają na to, kim będziemy, jak już dorośniemy, tak? Różne wybory, poznajemy siebie. I ten aspekt seksualny, tak, on jest ważny, ale to jest tylko jeden z aspektów życia nastolatka.
Ale jednocześnie taki trudny i dla niego, i dla rodziców.
Czy dla niego, czy dla rodziców. To znaczy, wydaje mi się, że to jest trochę utarte, tak? Bo generalnie, tak jak już wcześniej mówiłam, seks czy seksualność jest czymś normalnym, tak? Jakby coś, co towarzyszy nam każdego dnia, bo każdego dnia mamy tą płeć, zachowujemy się tak, jak ta płeć jakoś tam od nas wymaga, tak jak ją czujemy, więc jeżeli realizujemy każdego dnia tak naprawdę swoją seksualność, pytanie, dlaczego to miałby być trudny czas dla nastolatka?
Bo się bardzo zmieniamy w tym wieku.
Tak, nasze ciało się zmienia, aczkolwiek to też zależy, jak traktujemy te zmiany, czy traktujemy to jako coś, co nas zaskoczyło i nie jesteśmy zupełnie do tego przygotowani, że tak to będzie wyglądało, czy traktujemy to jako coś, co czyni nas mniej atrakcyjnych w oczach rówieśników.
No prysz na pewno.
No tak. Mhm. Aczkolwiek no, jest to coś, tak, jeżeli wiemy, jak działają nasze hormony, jak działa biologia, jesteśmy przygotowani jakby pod względem wiedzy, to wiemy też, że to minie. Poza tym to też kwestia wsparcia, tak, jakie mamy wsparcie od rodziców, bo taki nastolatek no, nie zawsze wie, jak sobie z tym przysłowiowym trochę pryszczem poradzić, nie? Jakby to jest już kwestia też ingerencji rodziców, też otwartości nastolatka na ingerencję rodziców, na pomoc tak naprawdę, nie? Do walki z tym pryszczem.
Jak się zaczyna być nastolatkiem, czyli zaczyna się ten wiek nastu, czyli 11 lat, to w programie szkoły na lekcjach biologii dzieci uczą się co i jak. Czy to wystarczy, żeby się przygotować do tego, co z nimi za chwilę będzie się działo?
Uczą się co i jak, to znaczy uczą się, że dziewczynkom rosną piersi, pojawia się owłosienie, a chłopcom rosną penisy i również pojawia się owłosienie.
I zmienia im się głos.
Tak, i tak faktycznie zmienia się im głos. I to są takie informacje, że tak to się zmienia. Aczkolwiek są to informacje dość nikłe. Tak naprawdę. Dzieciaki nie uczą się, dlaczego tak jest, skąd to się bierze, do czego im się to kiedyś tak naprawdę też przyda, dlaczego nasze hormony działają tak, a nie inaczej, kiedy to się zmieni, w jaki sposób, czy mogę na to jakoś wpływać, czy nie mogę, i tak dalej, i tak dalej. Nastolatki też zaczynają się źle czuć we własnym ciele. Mają długie kończyny, ich ruchy są nieskoordynowane i takie założenie, że taka jestem, a moja nastoletnia, nie wiem, koleżanka, która później zaczyna dojrzewać, jest jeszcze figlarną dziewczynką, która może się nawet bardziej podoba chłopcom. Może przyprawiać o kompleksy. To jest fakt. Aczkolwiek kompleksy rozwijają się wtedy, kiedy padają na podatny grunt. To znaczy, że jeżeli dziecko wierzy w siebie, jeżeli jest wychowywane w rodzinie w ten sposób, że jego pewność siebie jest wzmacniane, że ma też możliwość na to, żeby nie być najlepszym, najpiękniejszym, wszystko wiedzieć, to będzie sobie też dawało jakby większe widełki do tego, żeby być nieidealnym. Jest taka piosenka. Tak? Nieidealna. To jest piosenka, która właśnie mam wrażenie, że ma trafiać przede wszystkim do dzieciaków, do w sumie nastolatków, do osób w tym właśnie wieku, żeby pozwolić sobie na bycie nieidealną i też wiedzieć, że ten czas, kiedy tę nieidealność będzie wyglądała właśnie w ten sposób, on przeminie. Wtedy będziemy nieidealnie inaczej, tak? Ale jednak może bardziej spełnimy też swoje marzenia, żeby na przykład nie mieć pryszczy.
Czy można by jakoś usystematyzować, pokazać pewne etapy tego bycia nastolatkiem i tymi etapami idąc zobaczyć, co można zrobić, żeby nastolatkowi pomóc? Czy jest na przykład tak 11-13, nie wiem, tam 13-16, jakieś tego typu kategorie wiekowe, czy warto w ogóle coś takiego wydzielać i czy warto się na tym skupiać?
Znaczy generalnie w świecie naukowym nie ma jakoś tak wydzielonej konkretnie w rozwoju psychoseksualnym dziecka, że są jakieś podziały, aczkolwiek szkoła i system, w jakim żyjemy tak naprawdę, czyli szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, dzieli ten okres. To znaczy, że ten nastolatek w podstawówce to jest wczesny nastolatek, tak? Potem dzieciaki, które idą do gimnazjum, już są trochę starsze, też troszeczkę inaczej siebie traktują, bo trochę to gimnazjum jest trochę tak jak kiedyś liceum, tak? A dzieciaki, które idą do liceum, w tej chwili już trochę się traktują prawie jak dorosłe. Więc jakby ten system edukacyjny jakoś nam narzucił faktycznie ten podział. I jest to na pewno rzecz, którą należy brać pod uwagę, jeżeli chodzi też o pracę z takim nastolatkiem, ale też jeżeli chodzi o, no, o wychowanie.
Powiedziała Pani o tym, że dużo od tego, jak ten nastolatek czuje się w swojej skórze, jak będzie przeżywał to wszystko, co się z nim dzieje w sposób zupełnie naturalny, zależy od tego, jakie on ma takie poczucie siebie. Może nie poczucie własnej wartości, ale takie poczucie siebie. Czyli co już, rodzice przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnych, warto, żeby przygotowywali to dziecko, tak, do tego, że jak będzie miał właśnie te długie kończyny i tam ten pryszcz na nosie się pojawi, no to żeby ono było takie silne, żeby na to nie zwracało uwagi.
Przygotowanie dziecka do tego, żeby miało tą taką wartość siebie, pewność siebie, czy poczucie siebie, to jest właściwie od momentu poczęcia. Od momentu poczęcia, w tym, w jaki sposób jest dziecko dla nas ważne, jak o nie dbamy, jak mama się zachowuje w ciąży, jak tata się zachowuje w ciąży, potem jak wyglądają te pierwsze dni po urodzeniu, cały poród i tak dalej. To są rzeczy, które niestety bardzo często nie wartościujemy tego, albo nie dowartościowujemy dokładnie, a które tak naprawdę też mają wpływ. Generalnie uznaje się, że te pierwsze 3 lata życia dziecka to są 3 lata, w które trzeba jak najwięcej włożyć, dlatego że potem to właśnie pomaga, nie? Jakby w tych trudnych, znaczy to dorastanie, ta adolescencja jest trudnym okresem u każdego dziecka. Chodzi o to, żeby ten kryzys, jaki wtedy się odbywa, to zawsze jest kryzys, żeby był jak najłatwiejszy do przejścia.
No i mamy teraz takiego 11-latka, który zaczyna zamykać drzwi od swojego pokoju. Z różnych powodów. My pozostajemy tutaj z takim silnym naciskiem na to wszystko, co jego seksualność, jego odkrywania tego, że jest się kobietą, jest się mężczyzną i że to jest piękne, a bywa trudne dla takiego młodego człowieka. No i teraz on zamyka te drzwi. W naszych dotychczasowych audycjach mówiłyśmy o tym, że to rodzic ma być otwarty na to, o co dziecko pyta i na to jego, na jego inicjatywę. Czy to jest taki moment, żeby te zapukać i drzwi otworzyć, czy czekać, aż dziecko samo zacznie pytać?
To jest właśnie ta kwestia, o której już mówiłam, związana z tym, co zasialiśmy wcześniej, to znaczy od momentu poczęcia, przez te pierwsze lata życia, kolejne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wiemy, że jesteśmy w stanie zaufać temu dziecku, bo zaufaliśmy mu już, jak miał, nie wiem, jak miał pół roku i chciał zdjąć szklankę ze stołu i jakoś, żeśmy nad tym zapanowali, tak, mógł zobaczyć tą szklankę, zobaczyć, że ona jest szklana, ciężka, czy jakieś tam doza zaufania była. Jeżeli to zaufanie nadal trwa, to czemu mielibyśmy tą dozę zaufania ukracać nagle, kiedy dziecko jest po 11 urodzinach? Dlaczego?
No bo ono zaczyna wchodzić w swój świat, nie chce się z nami dzielić tym, czym dotąd się dzieliło.
I teraz pytanie, czy ono ma do tego prawo, czy nie ma do tego prawa?
No wydawałoby się, że prawo ma. I przygotowuje się do jakichś zmian w swoim życiu.
Czasami jest tak, że warto jest, że tak, faktycznie nastolatek często potrzebuje być, znaczy to się nie sprawdza przy każdym nastolatku, że potrzebuje być sam, to znaczy potrzebuje być sam tak naprawdę z rówieśnikami, z komputerem, z czatem. To są jakby takie formy aktywności społecznej już na ten moment. Rodzice bardzo często się irytują, że ta komórka nawet w toalecie gdzieś tam wpada do wanny i tego typu sytuacje się zdarzają. To, co my możemy zrobić, jeżeli mamy to zaufanie, tak, które zasialiśmy, to być przy tym nastolatku, być otwartym na to, że on będzie nas potrzebował. To znaczy na przykład, bardzo fajnie jest kultywować takie rzeczy, na przykład jak wspólne posiłki. Dlaczego to miałoby się nagle zmieniać? Jeżeli chcemy obejrzeć razem film, to dlaczego miałoby się to nagle zmieniać w momencie, kiedy on ma 11 lat, to już nie oglądamy razem filmu? jakby zapraszać go cały czas do tych aktywności, pamiętając, że on już jest nastolatkiem, to znaczy zaproszenie na gry w Warcaby, może niekoniecznie w Warcaby, bo Warcaby to jeszcze, ale na przykład gra w Chińczyka już nie będzie już nie będzie na jego poziomie. Jakby zauważyć też to, warto jest to, ważne jest to, żeby zauważyć, że on już wszedł w ten etap. Mam takie wrażenie, że to jest taki ciężki czas dla rodziców, żeby przestawić swoje myślenie. Im później oni też to zrobią, tym im będzie się trudniej porozumiewać z dzieckiem. Ważne jest też, żeby nie zrobili tego za wcześnie. Czyli to jest to, o czym ja mówiłam, tak? Obserwować dziecko, czekać na jego pierwszy krok. To znaczy
zawsze. Już... Także wtedy, kiedy ma tych lat naście.
Tak.
Tylko stwarzać mu okazję.
Tak.
Co jest oczywiście trudniejsze, bo małe dziecko lgnie do rodziców, a to nastolatek już niekoniecznie.
Ktoś kiedyś powiedział, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot.